Kochani, dobór pieśni dzisiaj nie był przypadkowy. Oczywiście nigdy on nie jest przypadkowy, ale czasami bardziej lub mniej oddajemy to Duchowi Świętemu, czasami sami dobieramy ze względu na to, co odczuwamy w swoich sercach, a chyba najbardziej odczuwa ten, który przygotowuje i myśli o tym, co jest ważne dla Kościoła, co jest ważne dla zboru. I gdybyśmy mieli podsumować te pieśni, te wolniejsze pieśni, o czym one mówiły, co wyrażały, jakie pragnienie, to co byśmy powiedzieli? Pragnienie stawania się podobnym do Pana Jezusa, pragnienie zmiany, pragnienie poddawania się Jezusowi, Duchowi Świętemu, by On dokonywał w nas rzeczy, których On chce dokonywać, a nie zawsze my chcemy, żeby one się dokonywały. Zanim będziemy czytać Słowo Boże z Księgi proroka Jeremiasza, z rozdziału 18, już możecie otworzyć ten rozdział, Księga proroka Jeremiasza, rozdział 18, poproszę, by Ewa wyświetliła nam krótki filmik jako ilustrację tego fragmentu Słowa Bożego. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam ci objawię moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie, a gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię i wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Widzieliśmy tutaj obraz formowania naczynia przez garncarza. I tutaj Bóg nakazał prorokowi Jeremiaszowi, by udał się właśnie do domu garncarza. Widzimy na obrazku współczesnego garncarza, ponieważ jest w dżinsach. Ale ten warsztat prawdopodobnie wygląda bardzo podobnie, bo takie elementy niezbędne jak koło garncarskie, glina, dzbanek z wodą, no i przede wszystkim osoba garncarza, to są podstawowe rzeczy potrzebne do produkcji naczyń glinianych. I to, co uderza nas w tej historii, to jest to, że garncarz zaczął robić naczynie gliniane i ono mu się nie udało. I z tego samego materiału zaczął tworzyć inne naczynie. Nie z innego materiału, ale z tego samego materiału zaczął tworzyć inne, nowe naczynie. I Bóg tutaj mówi przez usta proroka Jeremiasza, czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz. To znaczy, czy nie mogę postąpić tak, jak ja decyduję, a nie co wy sobie myślicie. Ponieważ ja jestem garncarzem, a wy jesteście materiałem, wy jesteście gliną. I to ja zdecyduję, czy to naczynie, które wyjdzie, wymaga odrzucenia i ponownego wymodelowania i utworzenia z niego naczynia, no jeszcze raz, i czy to naczynie jest prawidłowe i gotowe do tego, by służyło. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, mówi Pan. A więc pierwsza rzecz, bardzo istotna, która wynika z tego słowa, to jest to, że każdy człowiek jest w ręku Boga. Każdy człowiek jest w ręku Boga. Każdy wierzący człowiek jest w ręku Boga. I On chce kształtować każdego wierzącego człowieka. Ale czasami to nie wychodzi. I Bóg chce jeszcze raz. Przywraca tej glinie jakąś formę bezkształtną i znowu zaczyna z niej coś robić. I glina ma to do siebie, że ona się poddaje rękom garncarza. I Pan Bóg mówi tutaj do Izraela, że wy jesteście w moim ręku, bez wyjątku. I to Bożą wolą jest to, bo takie jest znaczenie tego obrazu, podobieństwa, że to jest w gestii Boga, że raz grozi narodowi i królestwu, że je wykorzeni i wywróci i zniszczy, ale jeśli ten naród się odwróci od swej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem uczynić i wezmę ten naród jeszcze raz, tak jak to naczynie, które nie wyszło, garncarz jeszcze raz wziął i z niego wymodelował to nowe naczynie. Innym razem Bóg obiecuje, że odbuduje, ale kiedy naród idzie dalej swoją drogą, to nie wyświadczy tego dobra, które chciał wyświadczyć temu narodowi. Ja wierzę w to, że nasz naród, nasz kraj stoi przed jakimiś kluczowymi decyzjami, bardzo ważnymi decyzjami. I Bóg modeluje, naprawdę Bóg modeluje nasz naród. Na razie to wygląda tak, jak wygląda. Ale mówi do naszego narodu, bo to jest przesłanie do narodu. Oczywiście naród składa się z obywateli, czyli z każdego pojedynczego człowieka. I kształtowanie narodu na obraz i podobieństwo Boże odbywa się poprzez kształtowanie każdego człowieka, indywidualnie każdego człowieka. Bóg najpierw chciał kształtować swój lud izraelski po to, żeby ten był świadectwem żywego i prawdziwego Boga dla okolicznych narodów. Mu się to nie udało. I tak samo jest i dzisiaj. To przesłanie przede wszystkim dotyczy i powinno dotykać serca każdego wierzącego człowieka. A więc mnie i ciebie, siostro i bracie, ono powinno dotykać. Zanim przejdziemy do szczegółowego zastosowania praktycznego pewnych rzeczy, chciałbym przeczytać opis, który znalazłem w internecie. Jest to opis córki, której ojcem był garncarz. Ona miała ojca garncarza. I chciałbym, żebyście posłuchali tego opisu, wczuli się w to wszystko, co robi garncarz, i też popatrzyli na glinę. Nie na policjanta, na glinę. Na materiał. I pamiętajmy, że tym garncarzem jest Bóg, a gliną jesteś ty i ja. Garncarstwo to jeden z najcięższych zawodów. Najpierw należało zdobyć glinę. W tym celu trzeba było poza miastem znaleźć odpowiednie miejsce z gliną, nadającą się do wyrobu naczyń. Pamiętam długie marsze lub jazdę wozem do łączki w poszukiwaniu gliny. Tam ojciec sam, później synowie kopali okrągły dół. Z głębi wydobywali glinę, ładowali z woźnicą na wóz i przywozili na podwórze do zrzucenia. Oczywiście za przywóz trzeba było zapłacić. Drugi etap to noszenie częściami gliny do domu, rozgrzewanie jej w zimie w kuchni na podłodze, potem praca mamy, krajanie na cienkie plastry, wybieranie kamyczków i spulchnianie. Następnie na ławie tata ugniatał glinę na ciasto i formował niewielkie bryłki kształtu walcowatego. Z kolei siadał na drugiej ławie za toczydłem, puszczał je w ruch, kopiąc nogami dolny większy krąg, który puszczał z góry mniejszy krąg. Na nim formował z bryłki gliny przy pomocy deseczki umoczonej w wodzie ręki różne naczynia, garnki, miski, dzbanki, doniczki, ozdobne do malowania, flakony i inne wyroby. Uformowane naczynia stawiał na deskach i po ich lekkim podeschnięciu podnosił w górę i zamieszczał do suszenia na belkach pod sufitem. Po podsuszeniu naczyń trzeba było je z powrotem zanieść na dół, dorobić garnkom i dzbankom ucha i znowu wynieść ten ciężar na belki do suszenia. W lecie wynosiło się część desek do suszenia do sieni na podłogę i trzeba było uważać, by nie wpadł do naczyń kot lub pies i nie zniszczyłby roboty. Dlatego ani czworonogów, ani ptactwa domowego nie mogliśmy chować na podwórku. Następny etap pracy to uciążliwe, szkodliwe dla płuc i zębów mielenie na żarnach w sieni glinki aluminiowej, rozdrobnienie jej z wodą, co dawało glejtę służącą do malowania naczyń. Tę pracę wykonywała mama i starsze siostry. Malowały na wazonikach, miskach i garnkach wzory roślinne i geometryczne. Najcięższą pracą dla taty było wypalanie naczyń w piecu. Na miejscu dzisiejszego garażu stał osobny, odaszony budynek z cegieł, którego wnętrze zajmował na środku duży piec z cegieł i gliny w formie kopy siana. Wewnątrz pusty z prostokątnym wejściem do środka z czterema otworami po bokach u dołu, do których wsuwało się duże kolce drewna jednakowej długości. Po ułożeniu malowanych naczyń we wnętrzu pieca i zamknięciu wejścia cegłą, tata podpalał drzewo w otworach i zamykał garncarnię na parę godzin. Pod koniec wypalania naczyń wchodził do garncarni kilka razy i badał stan tego procesu, po czym szybko wychodził z gorącego, pełnego dymu pomieszczenia z zaczerwionymi oczami na dwór, aby ochłonąć. Często się przy tym przeziębiał, zwłaszcza w zimie. Gdy piec ostygł, na drugi dzień odbijał cegły z otworu i wyjmował wypalone naczynia. Czasem skleiły się przy wypalaniu, najczęściej te polewane, więc trzeba je było oddzielać bardzo ostrym nożem, a potem krzesać nierówności i zmazywać ślady odbicia glejtą. Gotowe naczynia umieszczano często w pokoju, aby było bliżej zanieść i przynieść targu, gdyż była to następna procedura, sprzedaż naczyń. W tym celu w dni targowe wstawaliśmy wcześniej, własnoręcznie wynosiliśmy naczynia na rynek, na ustalone miejsce przy studni świętego Floriana, dzisiaj tam jest wodotrysk, czyli fontanna. Później woziliśmy je na wózku. I teraz znowu była funkcja mamy, sprzedaż naczyń. W zimie czy w lecie, na deszczu, w upale czy w chłodzie stało biedne matczysko pół dnia przy studzience. Różnie było z tą sprzedażą. Czasem szło dobrze, czasem źle, to też niewiele przynosiliśmy z rynku do domu, ale częściej przynosiło się niewiele mniej niż wywoziło, zwłaszcza w zimie, kiedy trudno było ludziom na lodzie zanieść gliniane garnki do domu. Odbijało się to ujemnie na budżecie rodzinnym, stąd nie cierpieliśmy zimy, z lękiem oczekiwaliśmy tej trudnej dla handlu pory roku. Pewną atrakcją dla nas dzieci były wycieczki szkolne, które przychodziły do naszego domu oglądać pracę garncarza. Wyglądało to ładnie, gdy z kawałka gliny na toczydle wyrastało piękne naczynie przy pomocy zgrabnych palców i deseczki, którą tato posługiwał się przy nadawaniu odpowiedniego kształtu naczyniom. Nie wiem, czy ktoś ze zwiedzających pomyślał o sobie, jak ciężka jest ta praca, jak prymitywne, niewygodne, zorganizowana, ile trudu wymaga zdobycie gliny, wyrobienie jej, zrobienie i wypalenie ładnego garnuszka. Podziwiałam ojca, który od wczesnego ranka do późnego wieczora bardzo się męczył, a czasem i w niedzielę musiał przyklejać ucha do garnków, żeby glina zanadto nie wyschła. Natomiast w soboty po południu było generalnie szorowanie podłóg, ław, stołu i warsztatu, żeby w niedzielę było czysto po świątecznemu. To już była ambicja mamy i sióstr. Wybrałem ten fragment, ten tekst, ponieważ on bardzo ładnie opowiada o pracy garncarza, osoby, która na co dzień doświadczała i widziała pracę swojego ojca. I widzimy tutaj, można by tak podsumować już bardziej naukowo, nieliteracko, takie trzy kroki, prawda? Czyli to jest przygotowanie materiału. Ono polega na tym, że tym materiałem jest zwykła, pospolita glina, którą się po prostu wykopuje z ziemi. Ta glina powinna być jednorodna, bez grudek i zanieczyszczeń. I aby ta glina osiągnęła taki stan, czy była jednorodna, bez grudek i zanieczyszczeń, garncarze wykonują szereg prac przygotowawczych. Zaopatrują się w glinę jesienią, aby w zimie dobrze przemarzła. Tę glinę polewa się wodą, aby się zlasowała. Porcje gliny do przerobu ubija się młotem. Taki słupek ze słupka, sierpem lub specjalnym strugiem odcina się strużyny. Strużyny zwija się w pecyny, suszy i miele. Czynność tę powtarza się po kilka razy. Później jest formowanie. Już garncarz chce coś zrobić, to tak wcześniej przygotowaną glinę bierze na warsztat, którym jest ława i koło garncarskie. Jest tam naczynie z wodą, jak widzimy, czyli tak zwany maczak do rąk. Naczynia z farbami, łopatka, pędzel. No i wszyscy widzieliśmy tutaj, jak, na czym polega robienie naczyń. Jest to wygniatanie i formowanie. Na tym kole garncarz wykonuje to, co chce wykonać. I trzecim elementem jest, oczywiście, tak jak widzieliśmy po tym procesie podsuszania, bo to musi wyschnąć, jest wypalanie. W temperaturze około 1000 stopni. Po to, żeby zmieniła się struktura tej gliny. Żeby zrobiła się twarda i właściwa do używania. A więc jakie to ma zastosowanie do naszego życia? Bo przecież Pan Bóg nie wziął Jeremiasza, by nauczył się rzemiosła, ale by przypatrzył się tej pracy, którą tutaj chciałem także nam przybliżyć tym tekstem, żeby Jeremiasz zrozumiał, że praca Boga nad człowiekiem jest pracą trudną, jest pracą ciężką, wymagającą od Boga poświęcenia, wysiłku. I bardzo, bardzo mozolnej, ciężkiej pracy. I z tego powodu Bóg mówi, że ze względu na swój wkład w człowieka, którego przeznaczyłem do swojego królestwa, ja mogę zdecydować, ja mogę zdecydować, co z tym naczyniem zrobię. Jeżeli mi się nie podoba kształt, nie podoba mi się to, co wyszło, biorę to naczynie jeszcze raz i kształtuję na nowo i na nowo. Czy przypomina wam to coś, siostry i bracia? Czy czuliście się nieraz w taki sposób jak glina, że jesteście w rękach Boga i nie bardzo mu tu wychodzi coś z nami, z różnych powodów, ale coś mu nie wychodzi. I wtedy na nowo czujemy, że Bóg dolewa wody i czujemy te ręce, że On zaczyna na nowo z nas coś formować. Bo taki jest Bóg. I On będzie tych prób w naszym życiu wykonywał wiele. Ale nadchodzi dzień, kiedy Bóg podejmuje decyzję, że będzie z tego naczynie, czy też nie będzie z tego naczynia. Jak zastosujemy to do naszego życia, siostry i bracia, to co przez dłuższy czas tak do nas przemawia, dociera do różnych z naszych zmysłów, do oczu, do uszu, do wzroku, w postaci tekstu, w postaci obrazów, w postaci filmu. Ale wierzę, że Duch Święty chce nam coś pokazać. Po pierwsze, w życiu każdego człowieka, na którego padnie Boże oko, Boża ręka, że ja Ciebie wezmę z tej ziemi, to jest właśnie ten proces przygotowania. Zaczyna się to od naszego nawrócenia, od pokuty, że Bóg nas po prostu bierze z naszego zwykłego środowiska i zanosi do swojego warsztatu. I właśnie tutaj musimy sobie dokładnie uświadomić, że nasze nawrócenie, nasza pokuta, opamiętanie się jest właśnie podróżą z naszego naturalnego środowiska do Królestwa Niebieskiego. I tu dopiero wszystko się tak naprawdę zaczyna. Co takiego się zaczyna? Pierwsza rzecz to jest to, tak jak widzieliśmy, że ta glina została pocięta na kawałki i z niej muszą być wyjęte wszystkie zanieczyszczenia, kamyczki, roślinki i tak dalej. Wszystko to, co nie jest gliną. I to jest ten pierwszy proces, w którym Duch Święty chce zajmować się w życiu każdego człowieka. Dzisiaj wiele osób chciałby przeskoczyć, albo mówi im się, że Bóg ciebie wziął do swojego królestwa, a więc wszystko już jest okej. Okay, będziesz miał teraz super, o nic więcej nie musisz się martwić. Ale widzimy, że tutaj zaczyna się ten proces, w którym Bóg chce powybierać najpierw te drobne kamyczki, drobiazgi z naszego życia. I polega to na tym, że w momencie, kiedy się nawracamy, Duch Święty zaczyna nam przypominać nasze grzechy, które zaczynamy wyznawać Jezusowi. Zaczynamy mówić, że tym zgrzeszyliśmy, tym wołamy o przebaczenie. To jest prawdziwe nawrócenie, to jest prawdziwa pokuta. To jest prawdziwa rzecz, którą każdy, kto znalazł się w ręku garncarza, zaczyna robić. Dlatego, że bez tego nie ma możliwości dalej kształtowania tego naczynia do tego, by mogło z niego coś być, co Bóg chce. Czasami mówimy, że no przecież takie drobiazgi to nic nie są tak ważne, nie są tak istotne. Wiecie co, kilkanaście lat temu, kiedy przeprowadzałem się do mieszkania, ono zostało otynkowane, ściany zostały otynkowane piaskiem z domieszką właśnie, to się nazywa margiel czy coś takiego. Co to powodowało? Że na początku wszystko było pięknie, ładnie, ściany równe, wytynkowane. Pamiętasz, Renata? Ale co po jakimś czasie zaczęły takie placki odskakiwać. Takie zaczęły tak puchnąć, odskakiwać to tu, to tam. Wezwaliśmy komisję, popatrzyli. No nic nie można robić, to tynki wszystkie trzeba zbijać. Nie? No to ja podziękowałem, no to tak czekaliśmy, gdzie odskoczyło, to żeśmy tak łatali. Nie? I po kilku latach wszystkie te drobinki zostały załatane. Dlaczego? Dlatego, że piach nie został nieprzesiany należycie. Był zły piach. To powinien być jasny piach, a tam były takie, wiecie, gliniane takie domieszki. I my często myślimy, że możemy żyć sobie, nie wyznając Bogu wszystkiego, nie myśląc o tym, że powinniśmy przychodzić do Pana i poddać się wybieraniu właśnie tych cząsteczek, tych drobinek. W Pieśni nad Pieśniami, w drugim rozdziale, w wersecie 15, Słowo Boże powiada: połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Właśnie te małe liski. To jest to, czym Bóg chce się zająć w naszym życiu na początku, tak jak garncarz przygotowuje tę glinę. Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu czy dwa tygodnie temu na temat pewnego Izraelity, Michaasza z pokolenia Dana, który za odzyskane uczciwie pieniądze kazał odlać sobie bożki i mieć swoją własną kapliczkę, później kapłana se załatwił. I w ten sposób do pokolenia Dana weszło bałwochwalstwo. To właśnie takie małe liszki. To właśnie takie małe rzeczy. Oczywiście nie jest to zbyt popularne takie mówienie, czepianie się drobiazgów, ale skoro Bóg nas wziął z ziemi, wziął ciebie i mnie jako tę glinę, to nie po to, żeby z tego nic nie wyszło. Tak? Nie po to, żeby z tego nic nie wyszło. I on zaczyna od tego, żeby powyciągać to, co trzeba. To jest to przygotowanie. Oczywiście ta glina jest, tak jak czytaliśmy, nasączana wodą i tak dalej. To jest działanie Ducha Świętego, czyli przyjmowanie działania Ducha Świętego do naszego życia, byśmy nie wyschli, byśmy byli plastyczni, gotowi do tego, by nas wziąć i położyć na koło. Właśnie, czy garncarz kładzie glinę na koło? Rzuca. Po co? Żeby się przykleiła. Bo jeżeli się nie przyklei, to siła odśrodkowa odrzuci tę glinę. I to jest też wspaniały obraz, który pokazuje nam, że kiedy Bóg zaczyna wybierać z nas te rzeczy, te drobiazgi, poddajemy mu się, by on nas wybierał, pokazuje, a my załatwiamy tę sprawę, to później bierze nas, to powoduje to, że jesteśmy gotowi, byśmy się przykleili do Pana Jezusa. Bez przyklejenia się do Pana Jezusa bardzo łatwo jest, kiedy ten świat napędzi różne rzeczy, że wypadniemy z tego koła i przykleimy się do ściany. Taki kleks, nie? Pamiętacie? Jak pas przylega do bioder, tak chciałem, aby cały dom izraelski, cały dom judzki, mówi Pan, przylgnął do mnie. Pamiętacie to zwiastowanie? Aby być moim ludem, moją chlubą, chwałą i ozdobą. Rzucanie na koło wydaje się dziwne. To tak jak tynk, wiecie. Tynkarz nabierając tynk na kielnie, nie tak delikatnie i tak nie tego. Teraz jest inaczej, bo są kleje, ale kiedyś jak się tynkowało zwykłą zaprawą, to należało to przykleić, rzucić, tak zwane rzucanie, żeby to się przykleiło. Wtedy ten tynk jest na pewno dobrze przyklejony do cegły. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tych będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Dwa wersety zespoliłem z Ewangelii Mateusza i z listu do Efezjan. Tam w oryginale hebrajskim, w tym fragmencie, gdzie jest mowa o złączeniu, jest mowa o sklejeniu, zespoleniu się, całkowitym połączeniu się. I garncarz w ten sposób postępuje z gliną. I Bóg też chce, żebyśmy do Niego tak przylegli, tak przykryli, jak pas do bioder. Tak jak mąż i żona są jednym ciałem, tak Kościół z Chrystusem ma być jednym ciałem, jednością. Po trzecie, następna rzecz, czyli mamy przygotowanie przez wybieranie niepotrzebnych rzeczy, przyklejenie się do Pana Jezusa. Następuje formowanie wstępne. Już te rączki zaczynają pracować. I to formowanie wstępne to jest poddawanie się gliny garncarzowi. Czy glina mówi, czy glina krzyczy? Nie rób ze mnie dzbanka, zrób ze mnie miskę. Tak? Nie, po prostu Bóg bierze, formuje. Bóg bierze kogoś i mówi, ja z ciebie uformuję pastora. Nie rób ze mnie pastora, zrób ze mnie misjonarza. To Bóg decyduje, nie? Bo Duch działa jak chce, On powołuje, On rozdaje. I my mamy się tylko Jemu poddać. No czasami jest tak, że Bóg popatrzy, mówi, nie wyjdzie. No to jeszcze raz na to koło. W tym formowaniu wstępnym, w tym formowaniu na tym kole, ono trwa dosyć długo. Dlaczego ono trwa tak długo? Ponieważ z tej gliny muszą wyjść wszystkie pęcherzyki powietrza, których nie widać na zewnątrz. Kochani, jak Bóg chce wziąć ciebie i mnie w swoje ręce i uformować i przeznaczyć do czegoś, to On będzie nas kształtował, będzie tak naciskał, pociskał, będzie wkładał te kciuki do środka, będzie raz i jeszcze raz wyciągał, i jeszcze raz ugniatał i tak, po to, żeby wyszły z nas pęcherzyki. A co to są te pęcherzyki? Ukryte grzechy, ukryte rzeczy. Często jest tak, że rozwój zboru, rozwój Kościoła, rozwój wielu ludzi jest właśnie zahamowany przez pielęgnowanie ukrytych rzeczy. No bo tego nikt nie widzi i wydaje nam się, że Bóg nie widzi. Jest wiele takich rzeczy, które mamy, pielęgnujemy, hodujemy. A Bóg chce właśnie wziąć, przemodelować nas, przekształcić nas. I będzie tak nas cisnął, pociskał, wyciągał i tak, po to, żeby wydobyć z nas wszystko to, żebyśmy stali się jednorodną masą, bez żadnych niespodzianek w środku. Bo jeżeli jest powietrze, jest pęcherzyk, to tam będzie słabizna. Tam będzie później pęknięcie. Tam od tego zacznie się zniszczenie. Ewangelia Jana 15:2. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, którą wydaje, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze nie objawiło się, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Następny element to jest odcinanie tego naczynia z koła. Trzeba wziąć i odciąć od tej postawy. W naszym życiu też muszą być momenty, kiedy pozwolimy Bogu, by odciął nas od pewnych rzeczy. Odciął nas od pewnych rzeczy duchowych, też i demonicznych, zniewolenia jakiegoś. Od rzeczy, które wiemy, że są wielką przeszkodą w tym, by Bóg ukształtował nas, w nas Jezusa Chrystusa, bo przecież o to chodzi. I dopiero po tym odcięciu następuje dekoracja i przeniesienie do pieca. Że taki jest proces. Bóg zaczyna dekorować darami Ducha Świętego człowieka, przyozdabiać. Zaczynają pojawiać się owoce, bo Bóg chce używać każdego z nas, każdego człowieka chce używać po to. To jest przygotowywanie oblubienicy. Dekoracja to jest przygotowywanie oblubienicy na przygotowanie się z oblubieńcem. I to doświadczenie, kochani, to przygotowywanie się oblubienicy do spotkania z oblubieńcem jest przez piec. Co to jest ten piec? Jest to przechodzenie przez próby i doświadczenia w naszym życiu. Rzymian 5 rozdział, a nie tylko to, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. I z Jakuba, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mających żadnych braków. A więc po to jest ten piec. Piec zmienia strukturę tego naczynia. Doświadczenia, próby, które przechodzimy, zmienia naszą strukturę. Stajemy się twardzi, odporni na różnego rodzaju zewnętrzne rzeczy. Stajemy się tacy jak Pan Jezus, taki jak Pan Jezus Chrystus. I co? Po wyjęciu z pieca używać. Jesteśmy już przeznaczeni do używania w Królestwie Bożym. Posłużę się tu przykładem, kiedy pewna niewiasta przynosiła właśnie w glinianym naczyniu olejek alabastrowy, żeby namaścić Pana Jezusa. I żeby ten zapach tego olejku się uwolnił, żeby Pan Jezus mógł zostać namaszczony, to naczynie musiało zostać stłuczone. Czasami tak jest, że ażeby uwolniła się woń Jezusa Chrystusa, czy w zasadzie w każdym przypadku tak powinno być. My musimy poddać się takiemu totalnemu stłuczeniu przez Pana Jezusa Chrystusa. To, co niejednokrotnie mówił apostoł Paweł, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Co zapowiedział Jan Chrzciciel? Ja mniej, więcej Jezusa. Ktoś mógłby powiedzieć, to ja dziękuję Panu Bogu za takie życie chrześcijańskie. Ja nie chcę takiego życia. Skoro Bóg znalazł Ciebie na polu jako tęgliny i wziął swoje ręce, to On wie, co robi. Naprawdę wie, co robi. On bierze Ciebie i mnie po to, by ukształtować każdego z nas i przeznaczyć do odpowiedniego dzieła. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi a propos tego rozbicia: my jesteśmy wonnością Chrystusową. Tak. Ta wonność wyzwala się, kiedy to naczynie jest całkowicie skruszone, złamane, uniżone. Wtedy zaczyna widać Boga, Jezusa w życiu każdego takiego człowieka. My zaiste jesteśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życia. Właśnie my jesteśmy tą wonią. I w liście do Tymoteusza w rozdziale drugim od wiersza 20 czytamy: wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, inne do pospolitych. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. To Bóg chce uzyskać, biorąc każdego z nas w swoje ręce i czyniąc to, o czym dzisiaj mówimy. Chce Ciebie i mnie uczynić naczyniem przydatnym, poświęconym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dobrego dzieła. I kończąc dzisiejsze zwiastowanie, nie za długo, prawda? Możemy zająć dwie postawy wobec tego, o czym dzisiaj mówimy. I otwórzcie Księgę proroka Izajasza, rozdział 29, czyli przed Jeremiaszem. 29. Tam jest pokazana następująca postawa. Oczywiście każdy z nas może rozpocząć spór z Panem Bogiem na temat tego, co On robi, po co robi, dlaczego robi i tak dalej, i tak dalej. I werset 16. 29 werset 16. O jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcy: nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: on nic nie umie. To jest jeden fragment. I 45 rozdział, werset 9. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą. Skorupka wśród glinanych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza: on nie ma rąk? Czyli to jest jedna postawa. Postawa wejścia w spór z Bogiem, ten, który wziął, postawił nas na gruncie, na Jezusie Chrystusie i chce budować, coś z nas uformować. I zasmucamy tym Boga. Naszym sporem zasmucamy Boga, wchodzimy w Jego kompetencje i zaczynamy mówić, Boże, Ty nie masz rąk, Ty nie wiesz, co robisz, i tak dalej, i tak dalej. Albo możemy zająć drugą postawę i tą postawę chciałbym zakończyć dzisiaj. Możemy poddać się Bogu. Poddając się Bogu, poddając się Jego woli, ulegając Mu, czynimy Go twórcą naszego życia. Czynimy Go twórcą. Czynimy Go kreatorem. Izajasza 64, rozdział, werset 8 i 9, czyli dalej Księga proroka Izajasza, kilka kartek dalej, 64 rozdział, werset 8. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, za nadto i nie pomnij winy na wieki. Jak spojrzysz, że wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Możemy tak zawołać do Boga. Możemy zawołać: Boże, Ty jesteś naszym Ojcem, Ty jesteś garncarzem, ja jestem gliną. Nie będę stawał na równi z Tobą. Nie będę wchodził w Tobą w spór kompetencji, bo ja jestem gliną, Ty jesteś garncarzem. Ja wolę się poddać Tobie, bo ja wiem, co Ty chcesz ze mną zrobić tutaj. Na podstawie tego, co Jeremiasz mówi, co widział, na podstawie tego, co ja tutaj staram się na podstawie tej historii wyłuskać, patrząc i czytając o glinie, jakim jest materiałem. Poddając się Bogu, ulegając Jemu, czynimy Go kreatorem, twórcą naszego życia. I w liście do Rzymian, w rozdziale 9, też jest fragment, który mówi, list do Rzymian, rozdział 9, werset 20. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Konkretnie. Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew, objawić swoją moc, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zakładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Siostry i bracie, my jesteśmy naczyniami zmiłowania, które Bóg przygotował ku swojej chwale. My, ty i ja, mamy tak poddać się formowaniu Bożemu, żeby nasze życie przynosiło Jemu chwałę. Taka jest puenta tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. Takie jest podsumowanie. Za chwilę będziemy śpiewać jedną pieśń, nową pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma. Dzisiaj ćwiczyliśmy. I przez tę pieśń chciałbym, żebyśmy skierowali właśnie nasze oczy na Boga, który jest naszym garncarzem, który jest naszym kreatorem, abyśmy w naszym życiu nie wchodzili w Jego kompetencje, ale poddawali się Jego woli. Dużo lepiej na tym wyjdziemy. Dużo lepiej na tym wyjdziemy. Dajmy Mu się kształtować, dajmy Mu się formować. Do tego potrzebne są te rzeczy, o których ciągle mówimy. Społeczność z Panem, modlitwa, poddawanie się Jego oczyszczaniu. Pielęgnowanie tego, czym, co jest istotą Kościoła, wspólnych zebrań, wieczerzy pańskiej, służby. Pielęgnowanie tego, by Boże Słowo było na naszych ustach, by Jezus Chrystus był przed naszymi oczyma. I oto dzisiaj chciałbym, abyśmy się modlili, kiedy zaśpiewamy tę pieśń, abyśmy przychodzili do naszego Pana i wołali do Niego: Boże, Ty jesteś garncarzem, kształtuj mnie, czyń ze mną to, co Ty uważasz za stosowne. Ja tylko mogę się Tobie poddać. Amen.